Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o roku Andrzeja Wajdy, o roli sztucznej inteligencji w produkcji filmowej, a także zaproszenie do kina na meksykańsko-amerykański dramat zatytułowany Dreams. W studiu witam profesora Krzysztofa Kornackiego, filmoznawcę z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jak zostać legendą kina?
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 2026 rokiem Andrzeja Wajdy. W tym roku zresztą przypada setna rocznica urodzin twórcy Ziemi Obiecanej, a także dziesiąta rocznica jego śmierci. Andrzej Wajda chyba jako jedyny reżyser był kluczowym przedstawicielem dwóch najważniejszych nurtów polskiego kina powojennego, czyli Polskiej Szkoły Filmowej i Kina Moralnego Niepokoju. Chyba się nie mylę, prawda?
Tak, tak. Rzeczywiście jest tak. Andrzej Wajda zawsze, jak to mówił, wąchał czas, tak, za Dunikowskim. W związku z tym najpierw był to czas Kolumbów, prawda, rozliczeń wojennych i tutaj absolutne arcydzieła Polskiej Szkoły Filmowej na czele z Popiołem Diamentem i Kanałem oczywiście, który to wszystko zainicjował. No a potem Kino Moralnego Niepokoju, tak, i starszy brat, właściwie prawie że ojciec dla tych młodszych roczników 40., który wraz z zespołem X, bo on posiadał zespół X, jeśli można tak powiedzieć, no dał im szansę, prawda, na debiuty, nie, w szeregu filmowcom. Drugim zespołem, który robił takie filmy właśnie Kina Moralnego Niepokoju, to był zespół Tor, ale X razem z nim tutaj równolegle tworzył ten nurt.
No i Studio Iżykowskiego chyba też powstawało.
Studio Iżykowskiego powstało później, w 1981 roku, i to już właściwie było po Kinie Moralnego Niepokoju w tym znaczeniu, że mieliśmy już Kino Solidarności, które zaczęło mówić wprost, prawda, o pewnych rzeczach. Zresztą tak jak Człowiek z żelaza, prawda, jak oglądamy Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza, to stopień prawdy ekranowej dotyczącej polityki jest nieporównywalny. Także Kino Solidarności jakby trochę zmieniło to spojrzenie. Myślę, że Kino Moralnego Niepokoju to ta druga połowa lat 70., a Solidarność to zmieniła.
Twórczość mistrza jest ci szczególnie bliska, czego dowodem monografia Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, twojego autorstwa, no ale także Wajda dokumentalny, czyli zbiór tekstów, których byłeś współautorem.
No tak, rzeczywiście jest mi to bardzo bliskie kino. Popiół i Diament fascynował mnie zawsze, w związku z tym pozwoliłem sobie przygotować taką książkę, która wnikała w meandry produkcji. Tak? To jest książka na kilkaset stron, ale mówiąc o tym, jak Popiół i Diament powstawał. Nawet nie o jego recepcji jakiejś tak późniejszej, bo krytycznej tak, ale nie późniejszej. Nie ma recepcji zachodniej, nie ma funkcjonowania później Popiołu i Diamentu w polskiej kulturze, bo tyle materiału znalazłem dokumentalnego, zwłaszcza w archiwum Andrzeja Wajdy, które jest przebogate, prawda? Tego się nie przerobi, mówiąc kolokwialnie. Pojawiły się niedawno notesy Andrzeja Wajdy, cztery tomy i to nie jest wszystko. Więc no, jak zobaczyłem tą ilość materiału i jak zobaczyłem, jak niewiele brakowało od tego, żeby ten film nie był genialny, tylko żeby był po prostu średni, a może nawet zepchnął się, czy spadł jakby z tej wąskiej dróżki artystycznej gdzieś w jakiś niebyt, no to mnie to zadziwiło. Nie?
A co zdecydowało, że tak się nie stało?
No, kilka rzeczy. No, na pewno wybór Zbyszka Cybulskiego do roli głównej, tak? W ogóle nie brał go pod uwagę Andrzej Wajda. Tak? Nie brał go pod uwagę, bo nie pasował mu do takiego wyobrażenia Akowca. Tak? No, on wyobrażał sobie jak siebie, to znaczy wysoki, prawda, blondyn, prawda, chodzący w jakichś tam bryczesach, tak? No tak jak Adam Pawlikowski gra tutaj w tym filmie. Natomiast Zbyszek Cybulski był już za stary, miał 30 lat, niski, brunet, nie, jakie jeszcze okulary. No więc to wszystko nie pasowało. Natomiast wyszło na to, że zmusił go, jeśli można tak powiedzieć, Janusz Morgenstern do sprawdzenia, do castingu ze Zbyszkiem Cybulskim, ponieważ Janusz Morgenstern był drugim reżyserem, a chciał w końcu zadebiutować, a pomysłem był Do widzenia do jutra. I chciał pisać razem ze Zbyszkiem Cybulskim na planie scenariusz. No i w końcu to się udało, to znaczy zatrudniony Zbyszka Cybulskiego, ale scenariusza wiele nie napisano.
No tak, ale Do widzenia do jutra też powstało. Jednak.
Do widzenia do jutra też powstało, ale scenariusz raczej później.
Dorobek Andrzeja Wajdy to między innymi Oscar za całokształt twórczości, przyznany w roku 2000, ale też cztery nominacje do tej nagrody, Złota Palma w Cannes i jeszcze wiele innych wyróżnień na najpoważniejszych festiwalach międzynarodowych. I to jest rzeczywiście, trzeba powiedzieć, imponujący dorobek w polskim kinie.
Na pewno, chociaż myślę, że gdybyśmy spytali Andrzeja Wajdy, i zresztą pytano wielokrotnie, czy zamieniłby tego Oscara, prawda, honorowego za Oscara zwykłego, tak? No to myślę, żeby się zdecydował na to drugie.
Tak?
Ponieważ no, ten Oscar, który dostaje się za film, to jest zupełnie inna kategoria, tak byśmy powiedzieli. No najbliżej mu było oczywiście, myślę, na okoliczność Ziemi Obiecanej, tak? No ale tutaj znane są te kulisy, kiedy to zarzucono Andrzejowi Wajdzie, no bardzo jednak filosemickiemu reżyserowi zarzucono mu antysemityzm, tak? Nie oglądając nawet filmu.
Dość
tak?
absurdalny
tak,
zarzut.
To dość absurdalny zarzut. A myślę, że z tych wszystkich nagród, myślę, że Andrzej Wajda dwie szczególnie by sobie cenił lub by cenił. Pierwsza to oczywiście ta cegła wręczona mu na schodach budynku Notu, wtedy, kiedy jeszcze był festiwal filmowy właśnie w Gdańsku. Tak, i wręczono mu cegłę za nagrodę dziennikarzy, za Człowieka z marmuru, bo władza zagięła parol na ten film i postanowiła nie dać żadnej nagrody, prawda? Zresztą próbując skłócić Andrzeja Wajdy z Krzysztofem Zanussim, który dostał za barwy ochronne główną nagrodę i szereg innych nagród, prawda? W związku z tym, no oczywiście ta jawna niesprawiedliwość spowodowała, że dziennikarze postanowili przyznać swoją własną nagrodę i Andrzej Wajda wspominał, że właśnie ta nagroda środowiska, nie? I to jeszcze w specyficznym momencie, bo 77 rok to był pierwszy rok, kiedy środowisko filmowe tak wyraźnie powiedziało nie władzy, tak? A rok później Andrzej Wajda zostaje zresztą przewodniczącym Stowarzyszenia Filmowców Polskich i to już rzeczywiście taka instytucja już idzie do zwarcia z władzą. Druga nagroda, niestety Andrzej Wajda o niej nie wie, bo już patrzy na nas z góry. Nie dalej jak 2 tygodnie temu odbył się kolejny ranking polskiego kina. On nazywał się 13 filmów na 130-lecie. Przed 10 laty było 12 filmów na 120-lecie. Wbrew nazwie to jest prawie 100 filmów. Tak? No i Andrzej Wajda po raz kolejny wygrał, tak? Ten ranking na najlepszy polski film, Ziemią obiecaną zresztą. Także myślę, że to świadczy tak jakby o klasie tego
twórcy. Trudno się dziwić, bo to jest wybitny film. Absolutnie arcydzieło.
Tak. A na trzecim miejscu Popiół i Diament, więc też myślę, że to...
też na podium.
Też na podium.
Potrafił byś sprecyzować, na czym polegał szczególny fenomen twórczości Andrzeja Wajdy?
Po pierwsze, w filmach historycznych na pewno dotykanie tych problemów, które nas zawsze bolały, tak? Czyli takiego polskiego losu, tak? I to polskiego losu widzianego przez pryzmat romantyzmu, czy neoromantyzmu, czy nawet takiego, czy walki z romantyzmem, jak to w pokoleniu, czy w jakiś sposób w kanale, ale ciągle te nasze losy, z którymi się borykaliśmy przez sto kilkadziesiąt lat, tak? Z problemem niepodległości. Co by nie mówić, dzisiaj to na to zupełnie inaczej patrzymy, skądinąd może to jest właśnie powodem, dla której Andrzej Wajda nie jest dzisiaj tak popularny, jak mógł być. To znaczy, że tematyka tych wczesnych jego filmów, no, opierała się o zadawanie właśnie tych kłopotliwych pytań, tak? O takie szyderstwo historii, która za nic ma ludzki los, prawda? Pomimo tego, że się tą ofiarę z krwi, te maki kropi, prawda? Na Monte Cassino, to niewiele z tego przychodzi. To myślę, że to była jedna z rzeczy. A druga to rzeczywiście to, że Andrzej Wajda, no tak jak powiedziałem wcześniej, umiał wąchać czas. Niektórzy zarzuciliby mu pewnie jakiś konformizm, ale on generalnie wiedział w danym momencie, co w trawie piszczy. Przynajmniej w PRL-u.
Co jest istotne
dla społeczeństwa, tak? I zwróćmy uwagę, kiedy robi Człowieka z marmuru w 76 roku, to w tym samym momencie wybuchają strajki w Ursusie i w Radomiu. Pojawia się za chwileczkę Komitet Obrony Robotników, a o czym jest Człowiek z marmuru? Człowiek z marmuru jest o szlachetnym robotniku, tak? Więc nie ma później Andrzej Wajda problemu, żeby wejść do stoczni, prawda, i kręcić kontynuację. Więc w tym sensie Andrzej Wajda potrafił, jak to właśnie powiedziałem, reagować na bieżąco, do pewnego momentu oczywiście, bo po 89 roku sam przyznał, że jakby nie rozumie trochę tego społeczeństwa, jego filmy nie cieszyły się już taką popularnością, dziwił się, że popularnością cieszą się filmy Pasikowskiego, więc no, do pewnego momentu na pewno był takim człowiekiem, który miał tą busolę, nie? Czy ten barometr, o tak, nie? Społeczny. Także myślę, że te dwie rzeczy na pewno.
Myślę też, że Wajda miał wyjątkowy talent, jakiś rodzaj intuicji w dobieraniu sobie znakomitych współpracowników. Poczynając od aktorów, poprzez autorów zdjęć, drugich reżyserów, wspomniały się Januszu Morgensternie, ale był też Kazimierz Kuc na przykład przy kanale, prawda? Pamiętajmy, że film to jednak praca mocno zespołowa i on miał ten talent.
Tak jest i Andrzej Wajda wykorzystywał tą zespołowość w najlepszy możliwy sposób. To znaczy wiadomo, że Andrzej Wajda miał specyficzną metodę twórczą. Tak? To znaczy scenariusz filmu to było jedno, ale to była połowa.
Zresztą sam nie pisał tych scenariuszy.
Sam nie pisał w większości tych scenariuszy, tam wszystko na sprzedaż, prawda, napisał. No ale to był film jakby oni, prawda, czyli rozliczał się ze swoją wcześniejszą twórczością. Natomiast generalnie jest tak, że scenariusz był tylko dyspozycją. Tak? I na okoliczność Popiołu i Diamentu, jak czytam scenariusz i później widzę, co jest w filmie, to sobie myślę, że Boże, zupełnie inna opowieść. Może nie całkowicie, ale jednak. I Andrzej Wajda wykorzystywał w dobrym tego słowa znaczeniu swoich współtwórców na planie. To znaczy on oczekiwał od nich inwencji. I on już się zbierał te pomysły, ale sam decydował, który z tych pomysłów jest właściwy. Czasem, który jest niewłaściwy, bo nie wszystkie filmy mu się udały, prawda? Nie zawsze dobierał też świetnych aktorów, na przykład, nie wiem, Pierścionek z Orłem w Koronie, Rafał Królikowski, no nie do końca sprawdził się w tym filmie. I szeregu innych filmach też nie zawsze miał tą rękę, ale faktycznie zawsze mówił, że najważniejszy jest wybór tematu i dobrego aktora. A później na planie to się już jakoś utrzęsie, tak mówił. I rzeczywiście bardzo często mu się utrzęsało w tak genialny sposób, bo reagował na bieżąco na to, co mu podsuwała sytuacja ta właśnie taka inscenizowana, nie?
I to jest ciekawe właśnie w jego reżyserskiej pracy.
No tak, no Has na przykład cały czas, Has właściwie szedł na plan już z gotowym filmem, bo miał na przykład Sanatorium pod Gebserą 2 wielkie tomy scenopisu i tam nie można było na jotę odejść od tego. Czyli on się właśnie trochę jak Hitchcock męczył już na planie.
Z Markiem Koterskim jest jeszcze gorzej, tam przecinka nie można puścić, przecinka na przykład nie można, dialogu.
Dokładnie. Natomiast Wajda był liberalny w tej materii.
No ale to dzięki Wajdzie świat usłyszał o takich aktorach jak Zbyszek Cybulski właśnie wspominany już dzisiaj, czy Daniel Olbrychski. To były wielkie odkrycia Wajdy właśnie.
No chyba dwa najważniejsze zjawiska aktorskie w polskim kinie, bo to nie chodzi tylko o to, że ktoś jest dobrym lub złym aktorem, ale czy pociąga za sobą także wyobraźnię publiczności, wyobraźnię społeczną. No Zbyszek Cybulski co do tego nie ma wątpliwości, że był największym fenomenem aktorskim w tym znaczeniu, że wykroczył poza kino w stronę społeczną. Tak? Wszyscy się na nim wzorowali, prawda, nosili te jego czarne okulary, nosili się tak jak on i trafił do i zarówno młodych 17-18-latków, jak i do starszych oczywiście. Był jakby ucieleśnieniem takiego tego polskiego tragicznego losu. Ale Olbryski również, przecież najpierw odkryty przez kogoś innego, ale zaadaptowany, że tak powiem, przez Wajdę, no a później stał się, można powiedzieć, kolejnym takim emanacją czy odmianą polskiego losu jako Kmicic, prawda? Więc można powiedzieć, że tak, te dwie postaci, no później można powiedzieć, że chyba Bogusław Linda stał się podobnym, prawda? Już w zmienionych rzeczywistościach właśnie tego dzikiego kapitalizmu stał się takim symbolem, ale pewnie zbyt wiele byśmy innych osób mieli.
Zresztą Wajda bardzo cenił aktorstwo Lindy.
Cenił w tym okresie, kiedy on był przede wszystkim jakby aktorem Solidarności, nie? W części filmów przecież nawet nie, widownia nie mogła obejrzeć, jak na przykład w przypadku znakomitej roli, prawda, jego.
Tak, tak.
Natomiast później, no już poszedł...
No ale w Powidokach go zatrudnił.
A, w Powidokach zatrudnił. Przy czym myślę, że zatrudnił go też i dlatego, że był po prostu znanym gwiazdorem, tak? Jednak to wtedy film ciągnie, ale trzeba przyznać, że w Powidokach Bogusław Linda, no,
wypadł
wrócił jakby
dobrze
do tych dawnych, dobrych czasów, prawda? On czasami potrafił film podnosić, jak choćby w Quo Vadis, nie? Właśnie jako Petroniusz jest chyba jedyną osobą, którą tam warto oglądać.
Chociaż było trudno go podnieść.
No trudno było, trudno, tak. Trudno podnieść ten
film. A który z obrazów Andrzeja Wajdy, oczywiście poza wspomnianym Popiołem i Diamentem, lubisz najbardziej, szczególnie cenisz?
Myślę, że dwa filmy tu mi przychodzą do głowy. Jeden z powodów artystycznych, a drugi z powodów społecznych. I to oba są, w tej samej tematyce, są dyptykiem. Czyli Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Tak? Mm-hmm. Człowiek z marmuru jest genialnie zrealizowanym filmem. Też w takim w bardzo interesującej formule fabularnej, tak, dziwnej konstrukcji fabularnej, achronologicznej, niechronologicznej. Nawiązujący wyraźnie do Obywatela Kane, z którym się zresztą cała ta formacja fascynowała, łącznie z Jerzym Wójcikiem od Popiołu i Diamentu. Natomiast Człowiek z żelaza, ze względu na jego rangę, tak? No to jest to był najbardziej antykomunistyczny film, za komunistyczne pieniądze zrealizowane było, nie było. Mhm. Ta chwila wolności spowodowała, że Andrzej Wajda stworzył właściwie film paradokument, tak? Którego wcześniej i później nigdy nie stworzono. Tak głębokie wejście w politykę filmu fabularnego, a nie dokumentalnego, jak na przykład Robotnicy 80, właściwie nie miało miejsca. Wszyscy byli zaskoczeni tym. Wajda zresztą na kilka dni po zakończeniu strajków na festiwalu tam koło w Nocie, czyli kilkaset metrów od stoczni, prawda? Już jako szef Stowarzyszenia Filmowców Polskich mówił do wszystkich twórców, że słuchajcie, teraz taka prosta strategia. Mówimy prawdę, nie? Czyli żadna mowa ezopowa, trochę jak w kinie moralnego niepokoju, tylko mówimy prawdę. I sam takie coś zrealizował.
No ta mowa ezopowa musiała być, bo cenzor
Bo władza nie dała szansy. To nie jest najlepszy film artystycznie. Andrzej Wajda sam sobie z tego zdawał sprawę, ale on musiał powstać. Tak? Mhm. I nie powstał później żaden inny film o Solidarności, który miałby tę rangę, co...
Zgadzam się z tobą. Mało tego, on musiał właśnie wtedy powstać.
Dokładnie tak. I niewiele brakowało, żeby nie zdążył, tak? No bo jednak premiera to był lipiec 81 roku, 4,5 miesiąca
wojenny,
później
tak.
Stan wojenny, a on i tak zgromadził 5 milionów widowni.
Krzysztof, jak będą wyglądały w praktyce obchody roku Andrzeja Wajdy? Planowane są oczywiście jakieś pokazy, imprezy filmowe. Co już wiadomo?
Znaczy, moja wiedza nie jest pełna, natomiast na pewno sporo przedsięwzięć będzie organizował Centrum Filmowe imię Andrzeja Wajdy w Warszawie. No to wiadomo, nazwa zobowiązuje. Patronat zobowiązuje. I tam na pewno w marcu odbędzie się taka duża konferencja poświęcona twórczości Andrzeja Wajdy. Oczywiście to jest jasne, że przez cały rok będą realizowane pokazy filmów Andrzeja Wajdy. Czy jakieś przedsięwzięcie takie bardziej wyrafinowane, albo inaczej, bardziej zaskakujące? No teraz nie powiem, tak? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Ja na przykład na tej konferencji zadam sobie pytanie, myślę, że to jest ciekawe pytanie też w kontekście dzisiejszym, mianowicie na ile mamy do czynienia z jakimś dziedzictwem i kontynuacją twórczości Andrzeja Wajdy, nie? Czy to w ogóle jest... Czy to
w polskim kinie w tej chwili.
W polskim kinie, tak. I to nie jako kultury filmowej, prawda? No bo kultura filmowa, wiadomo, no choćby przez takie działanie jak Rok Wajdy, czy właśnie wspomniana konferencja, ona kwitnie. Ale czy twórcy się odwołują do Wajdy? No to jest pytanie, które sobie zadaję. Nie?
To ciekawe. PiS uruchomił specjalną stronę poświęconą tym obchodom, wajdapis.pl, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej też się angażuje w to. I tam będą zamieszczane wydarzenia związane z obchodami Roku Wajdy, więc to będzie jakoś uszeregowane.
No będzie szeregowane i to, że PiS za taką stronę założył, to jest coś oczywiste, prawda? No, trudno byłoby, gdyby tego nie
zrobił. Taka jego rola.
Taka jest jego rola. Przecież pierwsze platynowe lwy, prawda, czyli nagrodę na festiwalu w Gdyni w 2005 roku dostał Andrzej Wajda, co było, no to było oczywiste, prawda? Więc tutaj, no ja też będę śledził, ja dopiero będę to kontrolował. Teraz na razie koncentruję się właśnie na tej konferencji, bo no mam dużą, że tak powiem kolokwialnie, zagwostkę, czy w ogóle mamy do czynienia z dziedzictwem Andrzeja Wajdy, nie? W twórczości filmowej, nie? Bo mam wrażenie, że Andrzej Wajda sobie trochę chyba nie wychował następców, bo i tematyka, umówmy się, dzisiaj już nie jest taka nośna, chociaż przecież na przykład Wojciech Smarzowski też robi o takiej tematyce filmy, prawda? Ale mało jest takich twórców, moim zdaniem, którzy robią, no oczywiście z taką klasą filmy historyczne i robią je w takim kluczu, który Wajda zawsze skrótowo opisywał jako liryczni bohaterowie w dramatycznych okolicznościach, nie? Czyli dobre kino, dobrze opowiedziane, amerykańskie w swoim sznycie de facto, dlatego tak często był doceniany Andrzej Wajda przez Akademię Filmową, a jednocześnie takie, w których ci bohaterowie są jacyś, tak? I to bohaterowie opowiadają historię, a nie na odwrót. I chodzi o to, żeby to była jeszcze konsekwencja, znaczy żeby twórca taki realizował wybitne lub bardzo dobre filmy i był w tym konsekwentnym w rozliczaniu się Polski, a nie z doskoku robił jakiś film, nie wiem, jak typu tam Legiony, nie, czy Raport Pileckiego, no bo to wszystko było robione na zamówienie, tak? Nie ma kogoś, kto się tą historią interesuje tak jak Andrzej Wajda, czyli wchłania ją, można powiedzieć, nie?
To ciekawe. Czekam na te piękne filmowe wydarzenia poświęcone mistrzowi polskiego kina. I cóż, dziękuję ci za spotkanie i rozmowę. Gościem Magii Kina był profesor Krzysztof Kornacki, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak jest. Dziękuję bardzo.
Po przerwie w drugiej części audycji zapraszam na spotkanie z Anną Kądzielą-Grubman. Porozmawiamy o wadach i zaletach sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. Zostańcie państwo z nami.
Magia Kina. Magia Kina.
A teraz o sztucznej inteligencji w filmie. Zgodnie z zapowiedzią w Magii Kina witam Annę Kądzielę-Grubman ze Stowarzyszenia Kulturalnego Hamulec Bezpieczeństwa, dyrektorkę Sopot Film Festiwalu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Aniu, czy AI jest zagrożeniem czy zbawieniem dla kina? Może ani jednym, ani drugim?
Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, na które jeszcze niestety nikt nie zna odpowiedzi. A to dlatego, że te narzędzia sztucznej inteligencji w produkcji i w postprodukcji filmowej, zarówno w kinie fabularnym, jak i w filmach animowanych, one dopiero wchodzą na rynek. Za granicą oczywiście już są od jakiegoś czasu, w Polsce pojawiają się dopiero i myślę, że ani odbiorcy, ani użytkownicy, ani widzowie do końca jeszcze sobie nie zdają sprawy z tego, jaki jest efekt wizualny i co mogą oglądać przy użyciu sztucznej inteligencji. Myślę też, że twórcy powoli też dopiero te narzędzia zgłębiają. Postęp technologiczny jest olbrzymi, jest ogromny. Także myślę, że odpowiedź na to pytanie jeszcze długo przed nami, bo jesteśmy na początku tej drogi. Dobrze, że ten temat się pojawia. On jest dosyć kontrowersyjny i w zależności
no to
od...
na pewno.
Jest kontrowersyjny, no bo jest dosyć dużym zagrożeniem dla twórców, dla artystów, dla pracy
osób
człowieka.
Kreatywnych.
Tak, dla kreacji, tak? Bo myślę, że trzeba sobie w ogóle najpierw uświadomić, uzmysłowić i to jest też bardzo potrzebne, żeby... Nie tylko branża, taka ściśle branża filmowa zajmująca się produkcją i postprodukcją, ale też właśnie my wszyscy, żebyśmy wiedzieli, na czym to AI polega. Bo różne narzędzia mogą być używane w procesie postprodukcji, preprodukcji i to już się dzieje i to znamy takie przykłady, które nawet są dosyć pozytywne. Nie zawsze też jest to ukrywane, czasem transparentnie. Reżyserzy przecież komunikują użycie AI-a. A drugi typ, taki bardziej zaawansowany, to jest to generatywne AI. Czyli to są już te narzędzia, które pozwalają przy bardzo minimalnym udziale człowieka stworzyć i wykreować świat filmowy, właśnie na podstawie takich promptów, tak? Bez użycia aktora, bez planu filmowego.
Czyli tak jak kiedyś maszyna zaczęła zastępować człowieka, tak? W produkcji na przykład przemysłowej.
Zdecydowanie tak. I tu absolutnie rozumiem duży opór branży filmowej. Przede wszystkim twórców fabularnych, bo przecież ten duży, głośny strajk w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood, który miał miejsce 3 lata temu, strajk scenarzystów i strajk aktorów, on dotyczył właśnie wprowadzenia nowych narzędzi AI.
Wiesz, czy nam się to podoba, czy nie, to jednak sztuczna inteligencja, jak powiedzieliśmy, jest już obecna w filmowej produkcji na różnych etapach. I czasem są to nawet obrazy ubiegające się o najwyższe nagrody. No, proste przykłady, chociażby ostatnie rozdanie Oscarów. Filmy takie jak Brutalista czy Emilia Perez, tam wykorzystano to, akurat to dotyczyło głosów aktorów, ta ingerencja sztucznej inteligencji się pojawiła. Film kompletnie nieznany o Bobie Dylanie, tu z kolei w postprodukcji użyto sztucznej inteligencji, a wcześniej, gdyby patrzeć na prekursorów, to Irlandczyk Martina Scorsese, gdzie odmłodzono, prawda, komputerowo, Roberta De Niro i Ala Pacino. Zresztą ze skutkiem takim sobie.
No właśnie, także to są takie przykłady, które czasami są transparentnie komunikowane. Czasami się dowiadujemy przypadkiem, tak jak właśnie przy filmie Brutalista Brady'ego Corbetta. Myślę, że kluczowe też jest tutaj to, w jak dużym stopniu użycie narzędzi AI wpłynęło na efekt końcowy filmu.
I tam chodziło o akcent węgierski,
prawda? A tutaj
prawda,
te aktora? Przypadki, które tak, te przykłady, które podałeś, to są takie drobne niuanse. Mhm. Wprawdzie zrobił się wokół tego oczywiście duży szum medialny, bo Brutaliście nie mówiło się w otwarcie, że te narzędzia do generacji dźwięku, do wygładzenia tego głosu, akcentu węgierskiego przy głównych aktorach, tak, czyli dla Adriana Brody'ego zostały między innymi użyte. Tylko pytanie, czy my byśmy, znaczy po pierwsze, my nawet tego byśmy nie zauważyli i nie zauważyliśmy.
Na pewno.
Szczególnie przy tak trudnym i rzadkim języku jednak jak węgierski. Zostało to wprowadzone tylko na rynek pod kątem właśnie odbiorców na Węgrzech. No i przede wszystkim to w żaden sposób, myślę, też nie rzutowało na to, jak
na kształt artystyczny filmu.
Tak, ale też na tą kreację aktorską, tak. Na to, ile aktorzy włożyli pracy i tego swojego takiego wysiłku aktorskiego, twórczego, żeby się w te postacie wcielić, prawda?
Jeśli chodzi o modyfikację głosu, mamy też przykład polski, czyli serial Roist Millennium, tak. Gdzie zmiksowano głosy Piotra Franceskiego i Filipa Pławiaka, bo oni grają tę samą postać, oczywiście w różnych latach. I to był bardzo ciekawy zabieg Jana Cholubka i myślę, że udany. Mnie się to podobało.
Tak, tak. Udany, ciekawy i też jasno komunikowany z góry, prawda? My widzieliśmy o tym, że aktor, który gra Piotra Franceskiego w młodości jest, że ten jego głos został przetworzony właśnie przy tych narzędziach AI-owych. Ja nie widzę tutaj ani etycznego, ani artystycznego, ani jakiegoś takiego moralnego konfliktu w tym momencie, prawda? Ale są też takie przykłady, jak Mistrz Macieja Barczewskiego. To jest nasz twórca, który kończył Gdyńską Szkołę Filmową.
Opowiadał nawet o tym tutaj w Magii Kina.
Tak, I tam te narzędzia dźwiękowe dotyczące właśnie przetwarzania głosu aktorów pozwoliły mu, tak myślę, trochę automatycznie na wprowadzenie angielskiej wersji filmu i też na modyfikację i korektę ruchu ust aktorów, żeby ten język angielski był dopasowany, czy ten ruch ust był dopasowany
do
właśnie
języka angielskiego.
Do języka angielskiego.
Tak, tak, tak.
Także to są takie, myślę, drobne efekty właśnie postprodukcyjne. Czasami też w preprodukcji, bo przy Brutaliście też już później reżyser się przyznał, że jakieś wizualizacje na etapie właśnie kształtowania planu filmowego, jego wyobrażenia, jak rozpisać daną scenę, używał. Natomiast w dalszym ciągu ten czynnik ludzki i ten reżyser i ten twórca jest tutaj osobą kluczową i te narzędzia AI pomagają i wspierają, a nie zastępują człowieka.
Podobno Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ma kontrolować filmy ubiegające się o nominację do Oscara właśnie pod kątem wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcji tych obrazów, ale tak jak mówisz, tu będzie chyba, nie wiem, procenty będą decydować, czyli na ile ten wkład jest duży, czy za duży właśnie, i to być może będzie dyskwalifikowało je w walce o statuetki.
Nie, rzeczywiście, Akademia Oscarowa rozważała taki obowiązek ujawniania i tej transparentności. Ostatecznie zapis, który został wprowadzony w tym roku, czy też w ubiegłym na potrzeby tegorocznego rozdania Oscarów, jedynie wspomina o tym, że filmy mogą używać narzędzi AI-owych pod warunkiem, że jednak większość pracy twórczej została wykonana przez człowieka. Myślę, że to jest taki zapis, który broni się przed tym generatywnym AI-em, czyli przed tym tworzeniem świata filmowego tylko i wyłącznie przy pomocy narzędzi komputerowych, tych generatywnych AI-owych, odbierając w tym momencie właśnie pracę
aktorom,
tak, całej ekipie na planie filmowym. Tak, dokładnie. Także na razie jeszcze jest to taki zachowawczy, myślę, zapis i taki początek do tego, żeby się rzeczywiście przyglądać temu procesowi i starać się go jednak mimo wszystko jak najbardziej kontrolować.
No bo o co nie jednak, będzie łatwo.
Co jest jednak zagrożeniem. Tak?
Oczywiście.
No, znamy twórczość Lema. Mamy przykłady już fantastycznych filmów science fiction, chociażby Blade Runnera.
No, czy Odyseja Kosmiczna.
Czy Odyseja Kosmiczna, tak. Mhm. Także wiemy, że ta przyszłość jest teraz. I że te zagrożenia jednak, ten bunt maszyn może, tak. Może nam zagrażać i może kiedyś nastąpić.
Nie tak chcemy, jak żeby przejęły władzę nad nami. Czy wiesz, kim jest Tilly Norwood?
Nie, nie znam.
Tilly to jest postać w pełni wygenerowana przez sztuczną inteligencję. taki cyfrowy byt, bo trudno mi nazwać ją aktorką, która się bardzo lansuje jednak w mediach społecznościowych, na Instagramie jest obecna, a nawet została zaprezentowana agencjom aktorskim podczas festiwalu w Zurichu. No więc, wiesz...
Taki bot trochę, tak?
Tak, tak. I pojawienie się tego bytu cyfrowego, właśnie tej Tilly, wywołało dużą burzę w Hollywood.
To prawidłowo, myślę. Ja też nie chciałabym, żeby zamiast mnie tutaj siedział jakiś bot i rozmawiał w audycji o tym, jaki
zapewniam
film,
cię, że jeszcze
jaki
nie
film
jestem
wchodzi
botem.
Do kina i jaka jest jego wartość artystyczna, ale przypomniałeś mi taki przykład z naszego podwórka, bo w zeszłym roku była dosyć duża burza medialna wokół sztucznej inteligencji wprowadzonej w Radiu Kraków. Dziennikarze zostali zwolnieni, między innymi Mateusz Dębski, z którym współpracujemy i którego zapraszamy do rozmów z widzami, do prelekcji, do zapowiedzi filmów przy różnych naszych projektach. Mateusz Dębski był jednym z tych dziennikarzy w Radio Kraków, który został zwolniony i przez chwilę ktoś z władz radia zadecydował, że taką nowością, która może ma przyciągnąć, albo z pewnością ma przyciągnąć słuchaczy, będzie właśnie taki bot sztuczna inteligencja opowiadająca, nie wiem do końca o czym, no chyba o filmach, bo Mateusz Dębski jest, jest dziennikarzem filmowym.
Tak, filmowym. A czy myślisz, że takie cyfrowe byty, właśnie jak Tilly Norwood, mogą za jakiś czas zastąpić prawdziwych aktorów?
Wiesz co, myślę, że one już zastępują.
Wiesz, biorąc pod uwagę,
aktorów,
jak szybko AI rozwija się.
Tak, myślę, że one już zastępują prawdziwych aktorów, tylko nie w pełnometrażowych produkcjach, nie w kinie artystycznym, bo ono
to
się
będzie
broniło.
To są jakieś eksperymenty raczej filmowe, prawda?
Z tego, co czytam, to już powstają filmy krótkometrażowe. Nie wiem nawet, czy Aronofsky...
W Turcji jakiś powstał też taki
nie
film.
Nie sięgnął też pod tak eksperymentalnie. Nawet ci wielcy mistrzowie kina testują i sprawdzają te narzędzia. Może po to, żeby właśnie sprawdzić, jakie są zagrożenia. Natomiast myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie, zanim ta technologia wejdzie, o ile w ogóle wejdzie, do kina artystycznego, do kina pełnometrażowego. Ja nie chciałabym takiego filmu oglądać. Wierzę jednak w te naturalne emocje i grę aktorską.
Ja myślę, że wiesz, jednak po pierwsze talent aktorski, po drugie wrażliwość ludzka, po trzecie doświadczenie życiowe. Wiesz, to wszystko gdzieś się odkłada, nie wiem, na twarzy aktora, na jego reakcjach, na koncepcji postaci. Czy taki byt cyfrowy może to wygrać, tak jak, nie wiem, Anthony Hopkins czy Robert De Niro? No szczerze wątpię, ale z drugiej strony ta sztuczna inteligencja rozwija się w takim tempie, że może ja się mylę.
Obawiam się, że ona może kiedyś dogonić, ten rozwój technologiczny może kiedyś dogonić tą półkę filmową, o której my rozmawiamy i którą my lubimy i kochamy najbardziej.
Słyszałem, że sztuczna inteligencja wykorzystywana jest też czasem do pisania scenariuszy. I to już brzmi naprawdę groźnie. Tak jak w przypadku aktorów, również jeśli chodzi o scenariusz, że ktoś będzie pisał za nas, znaczy ta sztuczna inteligencja, no to jest dość przerażająca wizja.
Myślę, że to jest też na ten moment z tymi narzędziami takimi...
Wiesz, każdy wtedy może być twórcą tak naprawdę.
No podobnie jest z filmem, też każdy może nagle być twórcą. Mhm. Tutaj ta demokratyzacja i dostęp do tych narzędzi, które były zarezerwowane dla osób wykształconych bardzo specjalistycznie w branży filmowej, nagle się bardzo szeroko otwierają. Pytanie tylko, czy ktoś, kto nie umie napisać dobrze kilku stron tekstu albo nie ma dobrego pomysłu na scenariusz, jest w stanie te narzędzia właściwie wykorzystać. Czy to nie jest trochę też tak, że ten chat, GPT czy inne narzędzia językowe, AI-owe są w stanie wypluć dobrą rozprawkę szkolną? Bo takie przykłady, takie wzory już ma ta inteligencja zaprogramowane i takie wzorce ma wewnątrz tego swojego mechanizmu wgrane. Ale czy jest w stanie napisać dobry autorski scenariusz? To się okaże, ale myślę, że nie. Że to jest trochę też tak, że jeśli ktoś nie ma predyspozycji, żeby dobrze pisać, to po prostu tego nie zrobi. Nie napisze dobrej pracy magisterskiej, nie napisze doktoratu, nie dostanie Nobla za wiersz czy powieść.
No tak.
Jeszcze też pamiętajmy, że póki co specjaliści to oceniają i dobrze wykształcone głowy i umysły ludzkie pilnują tego, żeby jednak była w tym jakaś taka wartość ludzka, a nie wypluta jakaś taka treść internetowa. Ale jest to zdecydowanie zagrożenie. Myślę, że jest to też szara strefa, że w ogóle te narzędzia AI-owe nie zawsze są jasno właśnie komunikowane, czy przy scenariuszu, czy przy burzy mózgów, czy przy postprodukcji filmowej.
Niedawno prowadziłaś debatę o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w filmach i muzeach.
Zgadza się. Miałam przyjemność poprowadzić debatę w Muzeum II Wojny Światowej. Muzeum jako pierwsze w Polsce wyprodukowało 4 krótkie filmy, animowane właśnie, w których połączyło narzędzia sztucznej inteligencji, grę aktorską i, jak sami to określili, takie materiały archiwalne. Tak? Efekt był rzeczywiście imponujący. Przeznaczenie tych filmów jest jasne i precyzyjne. One znajdują się na wystawie głównej muzeum i głównym celem jest edukacja historyczna. Bardzo ciekawie odwzorowują 4 różne tematy historyczne dorosłych, bo to nie są produkcje dla młodzieży czy dla dzieci. Natomiast dalej się to ogląda trochę jak grę komputerową.
Tak jak powiedziałaś wcześniej.
Tak. Jeszcze jesteśmy w stanie, przyglądając się dosyć bacznie, rozpoznać, które ujęcia zostały nakręcone przy użyciu właśnie aktorów na planie filmowym, a które są wygenerowane przez to generatywne AI właśnie, bo tutaj muzeum sięgnęło po ten najbardziej zaawansowany...
Drastyczny środek. W pewnym sensie.
Technologicznie najbardziej zaawansowany, tak. Czyli zminimalizowało plan filmowy i wykreowało zupełnie nowych aktorów, zupełnie nową rzeczywistość.
Obecność sztucznej inteligencji w kinie stała się faktem, teraz tylko trzeba ją mądrze i z umiarem wykorzystać. Mam jednak poczucie, że pokusy pójścia na skróty będą towarzyszyć różnego rodzaju twórcom, niekoniecznie przez duże te. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
Magii kina gościła Anna Kądziela-Grubman.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy oczywiście dla Państwa propozycję wybrania się do kina, tym razem na meksykańsko-amerykański film Dreams w reżyserii Michela Franco, a więc twórcy uznanego i wielokrotnie nagradzanego na największych światowych festiwalach. Między innymi w Cannes czy w Wenecji, gdzie otrzymał główną nagrodę jury Srebrnego Lwa, za obraz Nowy Porządek. Dreams, najnowszy film meksykańskiego reżysera, miał premierę w ubiegłym roku na festiwalu filmowym w Berlinie, a od tygodnia gości na ekranach polskich kin. Dreams to, jak wskazuje tytuł, opowieść o marzeniach, których spełnienie wydaje się tylko potencjalnie możliwe. Tytuł nawiązuje także do osławionego narodowego etosu American Dream, do idei wolności, równości i szans na lepsze życie bez względu na pochodzenie. Michel Franco dość bezceremonialnie rozprawia się z tym mitem. Na tle amerykańskiego kryzysu migracyjnego opowiada historię związku dojrzałej, bogatej Amerykanki zajmującej się działalnością filantropijną i dużo młodszego tancerza, nielegalnego imigranta z Meksyku. Melodramatyczny rys oglądanej na ekranie relacji dwojga ludzi pochodzących z różnych światów podkreśla dramatyczny dysonans pomiędzy ludzkimi intencjami i oczekiwaniami. Zarówno związanymi z karierą, artystycznymi ambicjami, jak i z miłosnym związkiem, w którym toczy się walka o podporządkowanie sobie drugiej osoby. Oczywiście tej słabszej, startującej z pozycji outsidera. A takim jest Fernando, marzący o karierze solisty baletu. Gra go debiutujący na ekranie znany tancerz Isaac Hernandez, związany z American Ballet Theater. Postać zamożnej filantropki Jennifer wciela się Jessica Chastain, laureatka Oscara za tytułową rolę w obrazie Oczy Tammy Faye. I tym razem jest to kreacja znakomita. Dreams to bolesna opowieść o niespełnieniu i nierównościach ujawniających się w różnych sferach ludzkiego życia. Film obejrzała naturalnie Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Dreams to jest także film o hipokryzji osób uprzywilejowanych. Zgodzisz się?
No jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest film wielopiętrowy, wielowątkowy, tak prosto przedstawiona historia, bo jednak trzeba przyznać, że ona jest dość oszczędnymi środkami przekazywana.
I w takim rysie melodramatycznym.
Tak, w rysie melodramatycznym. Tam nie ma rozbuchanej scenografii, nie ma fajerwerków. To jest taka bardzo kameralna opowieść. Opowieść, którą ogląda się bardzo ładnie, bo tam każdy szczegół, każdy detal, zwłaszcza Jessica Chastain, jest po prostu do perfekcji, dopracowany. Ja miałam podwójną przyjemność jako kobieta, patrząc na jej kreację, na stylizację, ale przede wszystkim jak grały jej oczy, parafrazując tytuł oscarowej roli. To jest niezwykle utalentowana aktorka, wybitna aktorka i tak jak powiedziałaś, ta kreacja, w której dzieje się dużo między słowami, właśnie wyraża się w gestach, w oczach, w zachowaniu głównej bohaterki. Jest to, można by powiedzieć, takie przeciąganie liny, bo ta nierównowaga, która jest widoczna od pierwszego pierwszych scen tego filmu, ona się zmienia. To nie jest tylko i wyłącznie tak, że duży może więcej, tak?
No tak, tam są zwroty akcji, nie będziemy zdradzać za dużo.
Nie będziemy opowiadać i to jest bardzo ciekawe w tym filmie.
Tak, ale ta relacja Jennifer i Fernanda to taki dość klasyczny model złotej klatki, można powiedzieć.
Tak, rzeczywiście, bo jakby taka chłopak jest z góry, wydawać by się mogło na przegranej pozycji jako imigrant. Bardzo dużo będzie zależeć od samej głównej bohaterki, ale też no, on ma w sobie jakąś siłę, jakąś moc, której nie jest w stanie oprzeć się kobieta mająca pozornie wszystko. I oczywiście reżyser zadaje dużo pytań, czy jest to film rzeczywiście o miłości. Czy miłość ma z tym związkiem coś wspólnego? Co na końcu zostaje? Czy nie zostaje gorzka refleksja, że kto ma władzę, kto ma pieniądze, rzeczywiście może więcej.
No właśnie, bo Jennifer to jest taka postać, która ma poczucie, że pieniądze dają jej władzę również nad uczuciami.
Tak, tak, to jest bardzo dobre stwierdzenie i myślę, że to jest taka kwintesencja tego filmu, bo to nie pierwszy taki przypadek, gdzie widzimy dojrzałą kobietę, która pod pozorem jakiegoś uczucia, miłości, chociaż ja nie wątpię na początku, że ona jest bardzo mocno zafascynowana, zauroczona.
Niewątpliwie. Chociaż wiesz, częściej model w kinie jest taki, że to jest bogaty, starszy mężczyzna i młoda dziewczyna, która chce, nie wiem, robić karierę albo coś tam. Tutaj jest odwrócenie tej sytuacji. To jest ciekawe. Reżyser Dreams, Michel Franco, nie ukrywa w wywiadach, że ten film ma boleć.
No i on boli, rzeczywiście.
I tak jest w istocie, prawda?
Tak.
Też tak go odebrałaś. Oczywiście no, to wynika też z tego, że te oczekiwania bez pokrycia niestety prowadzą do frustracji, wściekłości, a w końcu i do przemocy.
Zastanawiam
się, bo to
się,
też jest na ekranie.
Tak, to zdecydowanie. I ta przemoc przejawia się w różnych momentach. Tak? To są nawet takie subtelne rzeczy, które jednak są przemocą. Bo ta przemoc jest od początku, no choćby przemoc ekonomiczna. Mhm. Tak? Główny bohater jej doświadcza i wcale nie jest do końca szczęśliwy z tego powodu.
No chodzi nie, też próbuje to, że, się wyzwolić nawet z
tak,
tego związku.
Że te pieniądze jednak nie są dla niego jakąś kwintesencją życia. Zastanawiałam się, czy ty polubiłeś główną bohaterkę, bo ja miałam z tym duży problem.
Znaczy, mam ambiwalentny stosunek do tej postaci, ale nie jest ona na pewno negatywna. Tak bym jej nie określił, wiesz, w tej hierarchii. Myślę, że ona jest też poraniona.
Nieszczęśliwa. Tak?
Ona jest nieszczęśliwa. Ona jest uwikłana w pewien rodzaj zobowiązań wobec swojego środowiska. Usiłuje jakby pogodzić dwie rzeczy, które są nie do pogodzenia. Czyli ten związek z imigrantem z Meksyku, którego się chyba trochę wstydzi. Ukrywa to przed swoją klasą, wiesz, społeczną.
Ale może też chodzi tutaj o jej zależność, tak? Bo zobacz, że tutaj w tym filmie każdy jest od kogoś zależny. I nawet ta pozornie niezależna i finansowo, i zawodowo kobieta...
Zależna jest od opinii swojego środowiska.
Swojego ojca, na przykład.
Ojca,
tak?
Czy tego środowiska, które on reprezentuje. Oczywiście, że tak. I wiesz, tak naprawdę to jest opowieść o dwojgu poranionych kochankach dla mnie.
Ale też dla mnie jest to pytanie, które stawia reżyser, takie mam przynajmniej wrażenie, czy poranienie, czy jakieś traumy dziecięce, czy traumy społeczne, narodowe są usprawiedliwieniem dla czynów, bo są tutaj takie czyny, które są dla mnie niewybaczalne.
To prawda i też nie możemy za dużo
nie
zdradzać,
możemy.
Bo boli również fizycznie, tak?
Tak,
tak możemy
tak,
to
tak, dokładnie
ująć.
Tak jest, tak.
Twórcy pokazują, że duży talent i chęci to jednak za mało, żeby zaistnieć w Ameryce, więc ten amerykański sen naprawdę jest tutaj mocno podważony, tak bym to ujął.
No i jest to też opowieść o rozkapryszonej księżniczce, tak bym
trochę
nazywała
tak, trochę
główną
tak,
bohaterkę,
trochę
bo jednak
tak.
Sięgam po co chcę,
no tak.
A nie do końca.
Tak jak powiedziałem, pieniądze dostaje, nawet tak. dają jej władzę nad uczuciami, przynajmniej ona ma takie poczucie. Franco w swoim filmie, znaczy on w takim swoim stylu, bo on tak robi zwykle w swoich filmach, opowiada o bohaterach poprzez długie, statyczne ujęcia. Zwróciłaś uwagę?
Tak.
One są po to, że podkreślają te emocjonalne relacje, często bolesne niestety. Jak
no
zły.
Zwłaszcza to zbliżenie kamery na twarz Jessica Chastain. Naprawdę to, co ona robi twarzą, gestami, mimiką, bez słów, to jest absolutne arcydzieło i tam nie ma żadnej przesady, bo też można troszeczkę przegiąć w jedną albo w drugą stronę. Te emocje, zresztą ona jest bardzo taka oszczędna, tak? To nie jest wulkan energii, no w pewnych sytuacjach jest, tak? Natomiast generalnie jest bardzo powściągliwa, powiedziałabym chłodna, taka lodowa księżniczka.
No ale czuć, że emocje w niej grają jednocześnie.
No różne, tak.
Nie, ona to bardzo pięknie gra i choćby dla tej kreacji myślę, że warto wybrać się do kina na Dreams.
No ale też sceny baletu są przepiękne.
No tak, tak, to prawda. A baletu w kinie nie za dużo.
Nie za dużo, to prawda.
Ja na Czarnym Łabędziu się chyba zatrzymałem.
To sobie odświeżyłeś troszeczkę.
Tak, zresztą tam jest chyba nawiązanie do Czarnego Łabędzia.
Jest, tak.
Jest to opowieść o dwojgu, jak powiedzieliśmy, poranionych kochankach. Które z nich bardziej ucierpiało? Na to pytanie muszą państwo odpowiedzieć sobie sami, wybierając się do kina na film Michela Franco Dreams.
Polecamy.
Zapraszamy.
Zachęcamy, polecamy.
Dziękuję, Iwona, za rozmowę.
Również.
W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się pięknie. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.